Siostry i bracia, to nasze dzisiejsze spotkanie z Bożym Słowem to jest takie trochę wejście w głąb. Pan Bóg przedstawia nam moc swojego Słowa, skuteczność tego, co mówi do ludzi i zarazem naturę tego oddziaływania na nas. Natchniony przez Ducha Świętego, Łukasz Ewangelista tak bardzo precyzyjnie umieszcza to wydarzenie Słowa Bożego, skierowanego do tego prekursora Jezusa, że jesteśmy w stanie odczytać między wrześniem 27 roku a październikiem roku 28 naszej ery. To właśnie wtedy miało miejsce to kolejne oddziaływanie Pana Boga, kolejny gest Pana Boga mający w zamierzeniu zbawienie ludzi. Ale warto, żebyśmy ten katalog tych wszystkich imion i funkcji umieli, siostry i bracia, też usłyszeć i przyjąć po to, żeby nas on umocnił do rozglądnięcia się po świecie, w którym my żyjemy. Znacie jakiś cytat z Cezara Tyberiusza? No, cesarz rzymski, więc trochę o nim wiemy. Historia powszechna nam podpowiada parę wydarzeń z jego życia. Przejmujący, można nawet powiedzieć wzruszający, ale tak jego koniec, można powiedzieć, wypracował sobie. Wiemy, na jakiej wyspie, w jaki sposób umarł, na co, w czym się pławił tam przed śmiercią. A z Poncjusza Piłata, oprócz paru zdań zapisanych w Ewangelii świętego Jana, mamy takie polskie przysłowie: wcisnął się jak Piłat w kredo. No, utrwaliło go nasze wyznanie wiary, utrwaliło. Nosimy to imię, o którym już nikt inny nie pamięta. Namiestnik. O Herodzie trochę wiemy. Także tym Antypasie. Syn tego swojego ojca, też Heroda, z przydomkiem Wielki, bo faktycznie wielki wizjoner, wielki budowniczy, ale też wielki, nie wiem jak to nazwać, zakompleksiony, nieustannie żyjący w cieniu spisku, mający takie obsesje, że ktoś czyha na jego życie. I to, co nam utrwaliły Ewangelię, to jest tylko jeden z elementów tego, jak on się zabezpieczał, jak on się zbroił. Wiele tych pozostałości archeologia dzisiaj odkryła. Ale to ojciec. A potem już władza się dzieli, to już są tetrarchie. Co o Lizaniaszu powiedzieć, który był tetrarchą Abileny? Co to jest w ogóle ta Abilena? To jeszcze można znaleźć na starych mapach. Siostry i bracia, warto ten katalog mieć na względzie i poszukać na jego podstawie dzisiejszych Filipów, Lizaniaszy, Piłatów, już nie z Pontu, i Tyberiuszy, którzy się mają za Cezarów, choć noszą inne imiona. Bo tak jak, siostry i bracia, oni tam wtedy, w tym przełomie 27 na 28 rok naszej ery, kompletnie się nie przejęli Bożym Słowem. Zupełnie ich nie interesowało to, co Pan Bóg czyni na pustyni judzkiej i kto to jest Jan Chrzciciel. Nic nowego pod słońcem, i ci współcześni robią to samo. O, przepraszam, interesują się. Herod Antypas także się zainteresował Janem. Kiedy słowo proroka dotknęło go osobiście, zainteresował się do tego stopnia, że zgładził Jana Chrzciciela. To jest jakaś podpowiedź, żebyśmy też dobrze umieli oceniać to, co się dzisiaj dzieje w świecie, to, co się dzisiaj dzieje w Europie, w tych różnych gabinetach, o których nic nie wiemy, i w tych wszystkich agendach, które huczą i mówią, żeby tego chrześcijaństwo zmarginalizować, żeby Kościół zepchnąć, żeby stłamsić to Boże Słowo. Ja myślę, że jak jesteśmy trochę wrażliwi, to mamy takie doświadczenie, że te fakty do nas przemawiają. Tylko właśnie przychodzimy w adwentowy dzień do kościoła, przychodzimy, żeby się jeszcze raz spotkać z tymi lekcjami sprzed tygodnia ponad, i Pan Bóg nam mówi, a ja działam na pustyni. A ja mówię przez Jana Chrzciciela. A moje słowo jest nieposkromione. Jak wtedy zaczęło się sączyć i wytrysnęło źródło, to płynie przez wieki, to dociera do każdego pokolenia. Także nic nowego. Wszystko w tej strukturze świata, pod rządami księcia tego świata, rozgrywa się tak samo. I właśnie w tym świecie my dostępujemy zbawienia, obcując z Bogiem, przyjmując Jego Słowo, korzystając z Jego sakramentów. Autorytety religijne w to są również zamieszane. Mamy przysłowie od Annasza do Kajfasza. Z Annasza nie jesteśmy w stanie, oprócz tego, że był teściem Kajfasza, raczej żadnego cytatu podać. Co wiemy o tym kapłanie Kajfaszu, który skończył swój urząd w 37 roku naszej ery i odegrał kluczową rolę w procesie Zbawiciela? Parę zdań zapisanych w Ewangelii Świętej. Przeminął. Nic z niego nie zostało. Jeśli, siostry, bracia, ci współcześni, wielcy, nie przejmą się tym trzecim rozdziałem Ewangelii Łukasza, to Pan Bóg nam już dzisiaj wszystkim mówi, nic po nich nie zostanie. A Słowo Boże trwa. A Słowo Boże zbawia. Nie interesuje ich. Chcą je zdławić, stłamsić. Odtwarzają w ten sposób jak jakieś wręcz chorobliwe natręctwo. Nie? To wszystko, co się działo przez wieki, co się działo wtedy po raz pierwszy. My przychodzimy i dostajemy światło. I Pan Bóg nam mówi, bądźcie pewni. To nie tylko sama karta Ewangelii. To nie moja obecność w Kościele, który głosi to objawienie. To historia powszechna, utrwala, potwierdza, pokazuje. Jak się toczą losy Bożego Słowa w świecie ludzi, którzy je przyjmują, a są doświadczani przez ludzi, którzy je chcą stłamsić. Albo po prostu nim się kompletnie nie zajmują. Więc taki to, siostry, bracia, początek tej dzisiejszej naszej refleksji przed Panem Bogiem. Bogu dzięki za to, że Bóg się objawia, że do nas mówi i że mówi na pustyni, że nie naciska, nie napiera, nie łamie naszej ludzkiej woli. Jest nieposkromiony, niepowstrzymany, ale szanujący wolę człowieka. I prostego, i tyrana. I Pan Bóg szanuje tą wolę. Ale do nas wierzących, siostry, bracia, do nas wierzących, do nas przeżywających te rekolekcje kolejne w życiu, starających się wejść głębiej w ducha adwentowego, dzisiaj też Pan Bóg kieruje słowo jakoś uzupełniające to, co mówił do nas wczoraj, że możemy zyskać Jego pokój, że winniśmy się radować, bo On jest obecny. Żeby ta radość była możliwa, trzeba zdjąć szatę smutku, zrzucić z siebie dziuchy utrapienia, tego, co nas naprawdę trapi. Przywdziej wspaniałe szaty chwały dane Ci na zawsze przez Pana. To jest takie zdanie, wobec którego nie możemy pominąć chrzcielnicy. Wspaniałe szaty chwały dane Ci na zawsze przez Pana. To jest zdanie od Barucha, które objaśnia pierwszy, najważniejszy sakrament. I teraz już zobaczcie jeden szczegół związany z szatą. Jest taki moment w czasie sakramentu, obrzędach uzupełnienia, że chrzestni dziecka nakładają, no właśnie, padają słowa: przyjmij od swoich bliskich białą szatę. Co to jest, siostrzecie, to co nakładają wszystkim? Nie wiem, być może u was w parafii jest inaczej niż w całym Kościele Polskim, ale ja przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć, żeby sobie wobec was podzielić się takim smutkiem, że Kościół w Polsce nie jest w stanie, uważa może, że to nie jest potrzebne, że co to takie błahe rzeczy, wyprostować sprawy z tymi śliniaczkami. Ja sobie tak myślę, w jakim środowisku, gdyby komuś pokazać coś takiego, co jest pamiątką Chrztu Świętego, tą szatką chrzcielną, poza Kościołem, jakby to pokazać, co to jest? Nazwie to ktoś szatą? To jest szata? Błaha, prosta rzecz. W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości warto się zrobić, może w internecie jakby poszukał, to też będzie gdzieś zdjęcie. Szaty chrzcielnej Józefa Piłsudskiego. We Lwowie to mieli gest. Wiedzieli, że jak chrzest to tunika, jak szata biała oznaka łaski, to trzeba nawet dzieciątku taką tunikę uszyć. I się zobaczcie, ja tego nie zmienię, ja jestem pewny, że ja tego nie... Ja u siebie przez 6 lat to na 3 rodzinach udało mi się, nie? A pewnie ponad 100 kilkadziesiąt dzieci ochrzczonych to. 3 rodziców przygotowała taką szeszatę, które jest moim wymysłem. Nie jeden powie, a tam fanaberię ma proboszcz. To jest, siostry bracia, takie istotne, to jest takie kluczowe, bo to są znaki. Jeżeli przy chrzcie świętym dziecko dostaje taki śliniaczek, może tam nawet datę ma wypisaną, i potem się to składa do takiego pudełeczka tam ze sklepu devocjonalia.pl i można przechowywać, żeby była pamiątka chrztu. Co to oznacza w takim języku znaków? To nawet ksiądz wtedy trochę przekłamuje rzeczywistość, mówiąc, że otrzymujesz białą szatę. No to nie jest nawet znak łaski uświęcającej. To jest znaczek łaski. To jest jakieś symboliczne znaczątko łaski uświęcającej. A to ma być szata, którą świeżo ochrzczeni chodzili cały tydzień na biało. Więc ja tak się dzielę z wami w ten adwentowy czas rekolekcji taką moją refleksją, że może się ktoś tym przejmie wreszcie i to faktycznie tam z góry Kościoła, że pomyśli, że to nie jest błaha rzecz, że może ona nie jest najważniejsza, ale ona jest pierwsza. Bo to oprócz świecy chrzcielnej jest pierwszy znak wiary, który dostaje dziecko. No to otwiera potem, jak ma 8 lat i pyta, a ja się mogę w to ubrać? Ty, dziecko, już jesteś ubrane w łaskę uświęcającą od Boga. Ty jesteś ubrane we wspaniały płaszcz, który dał ci Wszechmogący. Naprawdę? I to mi o tym ma przypominać? To takie? Pewnie, że trochę z przekąsem mówię, że to jest śliniaczek. Ale do czego to jest podobne? Więc już sobie taka refleksja wydaje mi się znacząca, ponieważ my potrzebujemy znaków. No i niestety mamy tendencję do upraszczania wszystkiego. No, to żeśmy uprościli, żebyście nie mieli wątpliwości. Ja pamiątkę Chrztu Świętego mam właśnie taką. Taki śliniaczek z wypisaną tam datą. 10 października 69. Taka tendencja i taki zwyczaj w Kościele. A chodzi o rzeczy takie zasadnicze. Jak potem wobec tego wszystkiego? No właśnie dzisiaj mam nadzieję, że trochę to zrobimy. Mamy usłyszeć Pana Boga, który mówi: przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości. Włóż na głowę swoją koronę chwały przedwiecznego. My mamy chodzić z diademem chwały przedwiecznego. Więc jak zaczniemy od takich skrótów, znaczków, znaczątków, no to potem to wszystko jest też takie. I myślimy, że to tak ma być, że to taka natura. Nie. Zmień myślenie. Uporządkuj. Siostry bracia, to nie jest łatwe posłuchać Pana Boga. Znaczy posłuchać można, tylko żeby to wypełnić. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. To jest łatwy strój? Wiecie, ile taki płaszcz waży? chodzić w płaszczu Bożej Sprawiedliwości, toż to przecież mąż nie będzie mógł warczeć na żonę. Żona nie będzie mogła obgadywać męża przed najgorliwszą z przyjaciółek. Mają nosić płaszcz sprawiedliwości. Diadem Bożej chwały, chwały przedwiecznego na głowie, toż to rodzice będą musieli wobec dzieci posługiwać się jakimś konstruktywnym komunikatem. To będą musieli wyrzucić te wszystkie tiny, to i owo, o TV i zacząć czytać z tymi dziećmi lekturę i szkolną, i jakąś uzupełniającą, chrześcijańską, podjąć wysiłek wychowawczy. Toż to taki diadem na głowie zobowiązuje. Ja mam wnosić w ten świat rzeczywistość, która jest nieskończona, która mnie przekracza, ale która mnie mobilizuje, bo ma mnie zbawić, bo chce mnie zbawić. Więc siostry bracia, no, ten płaszcz sprawiedliwości, ten diadem królewski Bożej chwały na głowie, to wszystko i tak jest nic w porównaniu z szatą łaski uświęcającej, w którą jesteśmy przyobleczeni. To jest ten pierwszy dar od Pana Boga, otrzymany w momencie Chrztu Świętego. Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. To jest piękne słowo, piękne zdanie, które mówi o potrzebie świadectwa chrześcijańskiego w świecie. Ale to jest też zdanie, które jest programem, siostry bracia, dla naszego życia. To jest program dla nastolatki i nastolatka. Bóg chce Twoją wspaniałość pokazać wszystkiemu, co jest pod niebem. Także nie łudź się, że Cię tam nauczą w jakichś magazynach modowych. Jakie to, siostry bracia, w przyszłym roku będziemy świętować kolejną, okrągłą rocznicę transformacji ustrojowej. Pamiętacie jeszcze, bo jesteście w takim gronie, jakież to gazety dla nastolatków wtedy od razu zostały z angielskiego przetłumaczone na polski. Środki się znalazły i były od razu niemieckie koncerny, które tam to drukują i u nas to drukowały. Pamiętacie jeszcze? Żeby zdeprawować, żeby zniszczyć. Jakie to było kolorowe, śliczne. Tyle lat już minęło. Jakie one mają swoje możliwości dzisiaj. Nie wiem, czy te same redakcje. Pieniądze niemieckie na pewno na to cały czas idą. Idą, przepraszam. Pieniądze niemieckie na tym obracają i zyskują, bo rodzice pozwalają dzieciom kupić. Bo jakże nie kupić? Dlaczego, Kasiu, miałabyś tego nie kupić, skoro wszystkie koleżanki w twojej klasie to mają? No może właśnie dlatego, że jesteś chrześcijanką, że jesteś dzieckiem chrześcijan, że Pan Jezus jest Twoim nauczycielem, a nie jakaś wymyślona i poskładana z targetów pani psycholog, która się podpisze w radach o życiu seksualnym nastolatków. To wszystko, siostry bracia, jest jeden wielki... Różnymi słowami to można nazwać. To jest człowiek, to jest właśnie człowiek. I to są te siły, które działają w świecie. To są ci Tyberiusze, Poncjusze Piłaci, Lizaniasze, Filipowie, Herodowie, którzy zabawiają się z żonami tego swojego brata Filipa i próbują oddziaływać na cały ten świat. I właśnie w takim świecie Pan Bóg nam daje słowo, które mówi: ja Cię chcę ubrać. Ja Cię chcę przyoblec. Ja chcę Ci włożyć na głowę koron mojej chwały. Taki diadem, który Cię będzie zobowiązywał, który będzie porządkował rzeczywistość wokół Ciebie, w Twojej rodzinie. Podnieś się, Jeruzalem. Znowu wykrzyknik. Stań na miejscu wysokim, rozglądnij się. Zobacz Twe dzieci zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu. Rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Na szczęście jest za co Bogu dziękować, że w naszym kraju teraz głowy kapłanów, spowiedników będą umęczone spowiedziami. Naprawdę, jak się stanie wysoko i rozglądnie wokół, nasze ośrodki badania tych przemian społecznych w Kościele patrzą na to z przejęciem, z niepokojem. Są takie ośrodki badania, które patrzą na to z taką zadyszką, że może się wreszcie udało jeszcze bardziej zepsuć. Może i w tym roku mniej pójdzie do spowiedzi. Może jeszcze ze dwa filmy puścimy. Jakież serię medialną przez te umysły przepalimy kolejną. Żeby mniej. Ale to jest cały czas rozgrywka. I Bogu dziękować, jeszcze konfesjonały są oblegane. I siostry bracia, to jest oczywiście tak, że nie jeden tam Baśka i Franek pójdą na tej spowiedzi, ani księdzu tego nie wyznają, ani przed Bogiem tego nie powiedzą. Idą na dwa dni. On już Szczepana wie, że od lat zapija, znowu zapije, no to już w niedzielę po Bożym Narodzeniu nie będzie mógł iść do komunii, bo się nie będzie spowiadał drugi raz. Ale siostry bracia, uważam, że i dobry jest ten okruch, że on pokazuje tą skłonność, tą tendencję, żeby tym świeżym powietrzem bez tego smogu duchowego pooddychać, żeby to najświętsze ciało Zbawiciela, chociaż w te Boże Narodzenie, chociaż na tej pasterce, spożyć, tak jak Jezus mówił. Że oczywiście można się martwić, że to jest niekonsekwentne, że to jest takie chybotliwe, że tylko na moment, ale dobre i to. Dobre i to, bo to jest jakiś znak, do którego Pan Bóg może się odwołać, o który się może uczepić, pociągnąć coś dalej. Więc ważne, żebyśmy na tym miejscu wysokim stanęli. Podnieś się, mówi Pan Bóg do Kościoła. Zobacz, od wschodu do zachodu Twoje dzieci gromadzą się na Słowo Świętego. Pewnie, że nie wszystkie. Ale jakie wymowne jest to, wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg ich przyprowadzi, niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Zapowiada Pan Bóg rzeczy niesamowite i im wtedy tam na wygnaniu, bo mieli wrócić do swojej ojczyzny, i my dzisiaj na tym naszym wygnaniu, na tym łez-padole, bo zmierzamy do ojczyzny niebieskiej. I sprzyja nam Pan Bóg. I na Jego rozkaz lasy i drzewa pachnące ocieniać mają tą wędrówkę. Daje nam swoje słowo. Daje nam sakramenty. My je tak czasem obrabiamy. I to nawet po kościelnemu. I za jakimś imprimaturem władz zwierzchnich. Nie? I mamy tych swoich dzisiaj poza kościołem różnych Tyberiuszy. I w kościele mamy różnych Marksów. Jest taki biskup niemiecki. Te lejmane nie podały papieżowi ręki. Marx mówi do papieża, że my nie jesteśmy filią Rzymu, że to jesteśmy w jednym kościele. Takie rzeczy też się dzieją. Nie mamy Annaszy, Kajfaszy dzisiaj? Oni są autorytetami religijnymi w swoich landach, w swoich diecezjach. Kto im podskoczy? Wszystko to się zobaczy, jak się dzieje. Pan Bóg nam tego pokazuje, że to moje słowo jest żywe. Te karty Ewangelii aż pęcznieją od wydarzeń. Mam nadzieję, że udaje się nam jakoś wglądnąć, że wyjdziemy z tego kościoła, żeby też i te rzeczy zobaczyć wokół siebie i nie bać się ich. Nie przerażać się tym, że tam takiego wysokiego hierarchę kościelnego coś opętało. Nie pierwszego i nie ostatniego. A Pan Bóg nam mówi, a moje słowo na pustyni. A Jan Chrzciciel, a u was jakoś tak sentymentem mogę to przypomnieć, wasz patron nastaje w porę i nie w porę. Zaprasza, wyrównuje ścieżki i mówi, nie bójcie się. Każda góra i pagórek będą zrównane. Żeby mogły być zbawione, muszą spaść z tych swoich stołków wysokich, muszą pospadać. To raczej dla nas nie jest jakaś pociecha, to dla nas raczej jest takie skonstatowanie tego, co musi się stać. Bo Pan Bóg to obwieszcza swojemu ludowi. Amen.